Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś nasze oczy skierujemy na Mołdawię, gdzie odbyły się 1 listopada wybory prezydenckie. Jesteśmy właśnie po pierwszej turze i o tym, co z tej pierwszej tury wynika i czego się należy spodziewać w najbliższej przyszłości. O tym wszystkim porozmawiamy z doktorem Piotrem Oleksym z Katedry Studiów Wschodnich Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Człowieka eksperta od właśnie spraw mołdawskich, autora książki o wyjątkowej części Mołdawii, o Naddniestrzu, książki pod tytułem Naddniestrze, terror tożsamości. Dzień dobry, witam, łączymy się za pomocą technologii internetowych.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Panie doktorze, ale zacznijmy może od sprawy, którą żyje cały świat walczy z koronawirusem, nie inaczej jest oczywiście w Mołdawii. Na początek zapytam, jak ten kraj, uznawany przecież za najbiedniejszy w Europie, radzi sobie z epidemią?
Odpowiedź nie jest aż tak bardzo jednoznaczna. To znaczy na pewno to jest dramat ludzki i to jest dramat dla tamtego systemu ochrony zdrowia. Liczba zachorowań jest, no nie wydaje się specjalnie duża, jeśli bierzemy po prostu tą samą liczbę zachorowań. Aktualne dane mówią o 72 566 chorych w Mołdawii. Z tym, że no musimy pamiętać, że to jest, w tym momencie mówimy o społeczeństwie około 2,5-milionowym, więc pod tym względem to ta liczba zachorowań jest już bardzo duża. Ogromnym problemem przez długi czas był fakt, że 1/3 chorych to byli pracownicy służb medycznych, lekarze, pielęgniarki. A już wcześniej, jeszcze przed pandemią, Mołdawia borykała się z bardzo dużymi brakami właśnie w kadrach, jeśli chodzi o służby medyczne.
Czyli tak naprawdę ci, którzy mają walczyć czy bronić społeczeństwa mołdawskiego przed epidemią, to tak naprawdę ich brakuje.
Ich brakowało już przed w ogóle pojawieniem się koronawirusa, bo tam już wtedy mieliśmy sytuację, że w szpitalach, w przychodniach pracowali często emeryci, bo tylko oni byli, młodsi lekarze, medycy, pielęgniarki powyjeżdżali z kraju. Ale dlaczego powiedziałem, że ona jest taka trochę niejednoznaczna? Dlatego, że sami Mołdawianie oceniają źle rząd, oceniają źle walkę z koronawirusem i to jest tragedia. Chociaż szczerze mówiąc, kiedy to wszystko się zaczynało, to ja się obawiałem, że w Mołdawii może być jeszcze gorzej. Właśnie ze względu na ten słaby stan służby zdrowia. Co spowodowało, że powiedzmy nie jest aż tak bardzo źle, jak można było się spodziewać na początku. To, że jest to w tym momencie kraj dosyć niezbyt gęsto zaludniony. Mamy wsie miejscowości, w których mieszka już niewiele osób, więc ten wirus się aż tak nie rozprzestrzeniał. Z drugiej strony często też słyszymy o tym, że nie możemy specjalnie wierzyć w te statystyki, że no, są poddawane wątpliwości, czy te zachorowania, liczba zachorowań oraz liczba zgonów spowodowanych z koronawirusem jest na pewno dobrze oddawana, czy jest zgodna z prawdą. Na pewno też z drugiej strony koronawirus spowodował ogromne uderzenie i lockdown spowodował ogromne uderzenie dla mołdawskiej gospodarki. W pierwszym półroczu 2020 roku PKB zmniejszyło się aż o 14%, a pamiętajmy, że to jest gospodarka znajdująca się od kilku lat permanentnie na skraju zapaści.
No właśnie, to też pokazuje ogromne wyzwanie, które stoi przed całą klasą polityczną i władzą w Mołdawii. Władzą, która też ma swoje problemy, swoje wyzwania. Dziś trwa ten polityczny bój, polityczny wyścig o to, kto stanie na czele państwa mołdawskiego. No właśnie, wspomnieliśmy o tym, że 1 listopada ten pierwszy etap boju o prezydenturę się rospoczął. Walczyło 8 kandydatów, ale właściwie od początku było wiadomo, że liczy się dwóch. Zresztą dwie kandydatury, które już miały okazję zetrzeć się ze sobą 4 lata temu. Igor Dodon, czyli obecny prezydent Mołdawii, formalnie jako kandydat niezależny, który jest liderem takim nieformalnym socjalistów, no i jego uznawana za taką proeuropejską kandydatkę środowisk prawicowych Maja Sandu. Pierwsze to starcie wygrała właśnie była premier, no ale nic nie jest rozstrzygnięte, można powiedzieć.
Nic nie jest rozstrzygnięte i na dodatek stawka wydaje się bardzo wyrównana. Ja w tym momencie nie odważyłbym się postawić pieniędzy na żadnego z kandydatów. Warto wspomnieć, że to zwycięstwo Mai Sandu w pierwszej turze było zaskoczeniem. Mimo wszystko
sondaże właśnie wskazywały, że 20 kilka procent to jest ten elektorat, na który może liczyć Dodon. Sandu to było kilkanaście procent, zdaje się, w tych sondażach.
Te sondaże były bardzo różne, bardzo rozstrzelone. W Mołdawii jest problem z tym, że często ludzie odmawiają udziału w sondażach. Bardzo duża grupa, w każdym sondażu jest bardzo duża grupa, która deklaruje, że nie wie, na kogo zagłosuje, bądź nie chce udzielić odpowiedzi. Więc generalnie ten rozstrzał był dosyć duży, ale sondaże dawały jak tak około 6, nawet do 8%, około 6% przewagi Igorowi Dodonowi. Tymczasem to Maja Sandu wygrała kilkuprocentową przewagą.
36 i nieco ponad 36% i dla niej, a Dodon 32,6%. Tak się rozłożyły głosy w tej pierwszej turze.
Przy czym była bardzo niska frekwencja, ona była niższa prawie o 10% niż 4 lata temu, więc tak można to bardziej jeszcze obrazowo powiedzieć, że ta różnica to jest około 48 tysięcy głosów na rzecz Mai Sandu. I ta różnica, ta nadwyżka, którą ona uzyskała, która dała jej powiedzmy zwycięstwo, tak? Bo to były głosy Mołdawian mieszkających za granicą. To znaczy, gdyby nie oni, to być może nawet wygrałby Dodon, ale byłoby to prawie że wyrównany wynik. Tymczasem Mołdawianie mieszkający za granicą, szczególnie mieszkający w Unii Europejskiej, bardzo licznie poszli do tych wyborów. Poszło do wyborów za granicą aż 150 tysięcy osób, z czego we Włoszech 40 tysięcy, to jest bardzo duża liczba. W Rosji natomiast, gdzie spodziewano się, że Mołdawianie mieszkający w Rosji poprą Igora Dodona, gdzie prawdopodobnie specjalnie w tym celu utworzono jeszcze więcej punktów wyborczych, lokali wyborczych, poszło głosować tylko 5 tysięcy osób. Więc Zachód, Mołdawianie mieszkający na Zachodzie byli o wiele bardziej aktywni. No i 70% nich poparło Maję Sandu. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, ciekawe zjawisko. O Mołdawii od lat mówi się w kontekście emigracji. Mówi się o tym, że ten kraj po prostu wyludnia się, ponieważ młodzi ludzie masowo wyjeżdżają i to jest czasami takim przyczynkiem do takiej refleksji, że co to za kraj, z którego wszyscy chcą wyjechać i często się mówi, że no samym Mołdawianom nie zależy na ich, na życiu na tym kraju. Tymczasem okazuje się, że bardzo
duża mobilizacja jest.
Że bardzo duża część Mołdawian, którzy wyjechali na zachód, teraz nawet w tych czasach obostrzeń przecież pandemicznych, potrafi się zmobilizować, odstać w kolejkach, bo oni stali bardzo długo w kolejkach i zagłosować. Igor Dodon, trochę rozgoryczony tym wynikiem, powiedział o paralelnym czy równoległym elektoracie, który mieszka za granicą. No i tutaj jest pytanie właśnie, no to jest bardzo ciekawe zjawisko w polityce wschodnioeuropejskiej w ogóle, z którym muszą się mierzyć nie tylko mołdawscy politycy, ale też na pewno na przykład ukraińscy czy rumuńscy.
No ale to też oznacza, że ta wielka mobilizacja to jest taki rodzaj, czy tak należy to tłumaczyć, to jest właściwie pytanie, to jest taki rodzaj pewnej tęsknoty i właśnie za tymi wartościami europejskimi, jeśli mówimy tutaj o tych, którzy przecież w dużej mierze zagłosowali na Sandu.
Jeśli chodzi, ma pan na myśli tą mobilizację wśród zagranicy, tak?
Tak.
Wśród zagranicy. Ja bym powiedział, że to jest, ciężko powiedzieć, to jest na pewno, dla mnie to jest przede wszystkim manifestacja jednak patriotyzmu. prawda? Przede wszystkim, to znaczy, to są ludzie, którzy mieszkają często już od bardzo długo, dużo czasu, mają dzieci urodzone we Włoszech, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, prawda? A jednak idą głosować na wybory w kraju, z którego wyjechali, w którym możliwe, że nie byli już od kilku lat. Z drugiej strony wielu z nich było w tym kraju, ponieważ byli zmuszeni tam wyjechać w czasie obostrzeń pandemicznych w czasie pandemii tej wiosennej fali. Więc być może okazuje się, że to jest też jakiś poboczny skutek pandemii, prawda? Oni wrócili na chwilę do swojego kraju, na kilka tygodni, kilka miesięcy, co znów pobudziło w nich ten patriotyzm. I tak.
No dobrze, to zatrzymajmy się chwilę przy tej dwójce kandydatów, bo myślę, że warto przynajmniej zasygnalizować naszym słuchaczom pewną charakterystykę tych postaci. Igor Dodon, no to człowiek, który postrzegany jest jako polityk, nazwijmy to prorosyjski, człowiek, który chce w jakiś sposób pogłębić te strategiczne relacje z Rosją właśnie, ale też gdzieś tam wysyła sygnały do Unii Europejskiej o współpracy, to pytając o Dodona, zapytam, jak udaje mu się balansować? Czy nie jest to jednak taki typowy balans?
Igor Dodon to jest człowiek, który w swojej karierze politycznej przybierał już kilka postaci, można, wcielał się w kilka ról, o tak powiem. I był czas, ja to pamiętam, kiedy on próbował budować coś na wzór proeuropejskiej socjaldemokracji właśnie, czegoś takiego. Swoją obecną pozycję społeczno-polityczną przede wszystkim, tak? Poparcie społeczne oraz pozycję polityczną zawdzięcza jednak poparcie społeczne zawdzięcza przede wszystkim bezpośredniemu poparciu Władimira Putina. Moskwa, Kreml zainwestowały wiele wizerunkowo w promowanie Dodona w Mołdawii i uczynienie z niego tak ważnej figury politycznej. Z drugiej strony swoją pozycję polityczną zawdzięcza umiejętnemu lawirowaniu pomiędzy właśnie Putinem, który go wspierał i wspiera do tej pory. Zresztą takie dziennikarskie śledztwo jasno pokazało ostatnio, w jaki sposób Moskwa inwestowała w Dodona, jak on latał w kluczowych momentach konsultować swoje decyzje polityczne, swoje postępowanie i tak dalej. Dziennikarze pokazali, kto na Kremlu w zasadzie zajmuje się, sprawuje kuratelę nad Igorem Dodonem i Mołdawią. Ale z drugiej strony Dodon przez lata bardzo skutecznie prowadził skuteczną grę z formalnie proeuropejskim oligarchą rządzącym Mołdawią, czyli Vladem Plahotniukiem.
Dziś przebywający na emigracji,
ale to był człowiek, który powiedzmy gdzieś po 2009 roku zaczął budować swoją pozycję, a od roku 2015 do 2019 był już absolutnym hegemonem na scenie politycznej. I formalnie on z Dodonem byli przeciwnikami, stali formalnie, oficjalnie na dwóch przeciwnych biegunach. Jeden był prorosyjski, drugi proeuropejski, ale tajemnicą Poliszynela było, że zarówno biznesowo, jak i politycznie oni ze sobą współpracują, tworząc coś w rodzaju kartelu politycznego. Jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską, to Dodon niezbyt umiejętnie próbuje uprawiać tę politykę balansu. On miał nadzieję, że kiedy przejmie już tą pełnię władzy w kraju, to uda mu się właśnie balansować pomiędzy Rosją i Unią Europejską. Niemniej został dosyć chłodno przyjęty przez polityków europejskich. Oczywiście udaje mu się cały czas pozyskiwać dofinansowanie dla Mołdawii zarówno z Unii Europejskiej, jak i z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. No ale jednak liczył na większą chemię, że tak powiem. Tymczasem politycy europejscy dystansują się od niego, przede wszystkim zarzucając mu nie prorosyjskość, tylko liczne podejrzenia o powiązania korupcyjne i pewne grzebanie w systemie demokratycznym, tak, w ograniczanie demokracji. To jest główny zarzut polityków europejskich wobec Igora Dodona.
Do tych politycznych kwestii też dochodzi ta bieżąca sytuacja, no bo urzędujący prezydent no, siłą rzeczy też odpowiada za obecną sytuację i także to niezadowolenie społeczne związane z epidemią też odbija się na jego wynikach.
Tak, to jest bardzo ważne, co pan powiedział. To znaczy, przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że prezydent w Mołdawii nie ma wiodącej roli politycznej. W Mołdawii rządzi, najważniejszy w Mołdawii jest tak naprawdę większość w parlamencie. Mołdawia jest parlamentarną republiką. Rządzi rząd, który musi mieć większość w parlamencie. Prezydent pełni w dużej mierze funkcję reprezentatywną i naprawdę jego pełnomocnictwa nie są zbyt duże i władza Igora Dodona bierze się raczej nie z tego, że on jest w funkcji prezydenta, tylko z tego, że on jest, oprócz tego, że jest prezydentem, jest też realnym liderem obozu politycznego swojej partii socjalistów i koalicyjnej wobec nich partii demokratycznej.
Ale też chyba ta sytuacja, niestabilna sytuacja polityczna, pamiętamy te ubiegłoroczne problemy, jeśli chodzi o wyłonienie większości, o rząd przecież, na czele którego stanęła Maja Sandu właśnie. To też pokazuje, że ta niestabilność chyba sprzyja temu, że to też duża część tej nieformalnej władzy cały czas spoczywa na Dodonie właśnie.
Można tak to ująć, tak, oczywiście. No, ogólnie Mołdawia jest krajem, który od jakiegoś czasu się nieformalna władza, nieformalne powiązania bardziej stanowią o władzy niż to, co jest wpisane w konstytucji, ale to przecież nie tylko Mołdawia, bo to jest w wielu krajach, nawet w Polsce mamy obecnie taką sytuację. Ja chciałem powiedzieć coś innego, że właśnie to, że Dodon jest bezpośrednio kojarzony jako lider obozu rządzącego, obciąża go to niezadowolenie społeczne spowodowane zarządzaniem pandemią i w czasie pandemii i kryzysem gospodarczym. I teraz on znalazł się w o tyle trudnej sytuacji, że Mołdowianie trochę przestali się interesować geopolityką. Ta opowieść o bliskim sojuszu z Rosją, o konserwatywnych wartościach, o złej Europie, to już przestało ich trochę interesować, bo oni są w dramatycznej sytuacji i chcą skupienia się na ich własnych problemach, na kwestii korupcji, zarządzania państwem, dobrego rządzenia. Tymczasem no, ciężko Dodonowi jest opowiadać o tych właśnie kwestiach, skoro to on rządzi od kilku miesięcy. I teraz to go obciąża, a fakt, że Mołdawianie w mniejszym stopniu interesują się geopolityką niż do niedawna, a przez lata było tak, że to właśnie czynnik geopolityczny, kwestia wyboru cywilizacyjnego, jak to było tam przedstawiane, rządziła emocjami społecznymi. No i teraz Dodon był trochę w takiej pułapce, że ciężko mu było znaleźć język komunikacji ze społeczeństwem. W jakiś sensie próbowała chyba mu przyjść na pomoc Rosja, ponieważ ustami szefa służby wywiadu zagranicznego Sergeja Naryszkina oraz szefa MSZ rosyjskiego Sergeja Ławrowa Rosja ostrzegała, że Stany Zjednoczone próbują zorganizować kolejną kolorową rewolucję w Mołdawii na wzór Białorusi teraz i Kirgistanu. No to jest, ja to postrzegałem w dużej mierze jako próbę właśnie podgrzania emocji geopolitycznych wokół geopolityki w samej Mołdawii, co na pewno mogłoby pomóc Dodonowi.
Rozmawiamy o sytuacji politycznej i polityczno-społecznej w Mołdawii, która wybiera swojego prezydenta. Naszym gościem jest dzisiaj dr Piotr Oleksy z Katedry Studiów Wschodnich Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. My do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.